Marketing Intelligence, inteligentny marketing. Ostatnio wyskakują mi reklamy kogoś, kto twierdzi, że marketing to nie jest sprzedaż. I żeby tego nie mylić, że marketing to budowanie świadomości, wartości, rozpoznawalności innych ości, to kreowanie potrzeb, zainteresowania, coś o lejkach opowiada, że tam ma coś wpadać i że po to jest właśnie marketing, a potem coś się z tym dzieje, ale on już nie wie co w tym lejku się ma dziać. To już zupełnie coś innego tam dalej, głębiej. I wypisuję różne mądre rzeczy, które z filozoficznego punktu widzenia być może mają jakiś sens, można pogadać, ale praktycznie sensu nie mają. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co robimy i wrzucamy do wora nazywanego marketingiem, robimy tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo chcemy coś sprzedać i kropka. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. To wszystko ma sens, jeśli przekłada się w jakikolwiek sposób na monetyzację tego, co robimy, na transakcje, na sprzedaż, na zwiększenie udziału w rynku, czyli na sprzedaż. Do niczego innego marketing nie jest nikomu potrzebny. I nie zapominajmy o tym i nie pozwólmy się manipulować takimi bredniami. Zmanipulować takimi bredniami, bo pojęcie to nazwane marketingiem powstało też kiedyś tylko z jednego powodu, że ktoś kombinował, jak sprzedać więcej. Jak sprawić, żeby ludzie, klienci chętniej przybywali do mnie. I ludzie kombinowali na wszelkie możliwe sposoby dostępne w danym momencie, aby efektem tych działań jakichkolwiek marketingowych było to, co usłyszałeś. Czyli sprzedaż, zamiana produktów, usług na pieniądze. No dobrze, jeszcze raz, inaczej, prościej. Wyobraź sobie, że masz hotel w jakiejś ciekawej, atrakcyjnej miejscowości turystycznej. I masz hotel ty i żadnego innego tam nie ma. A więc, żeby mieć gości, wystarczy im tylko to właśnie powiedzieć, że masz hotel i jesteś tu. Bo oni nie wiedzą. Wystarczy, że będziesz informował o tym fakcie wszystkich. Że w tej miejscowości jesteś i masz hotel. I koniec. Amen. Tu nic więcej nie trzeba. I to jest marketing informacyjny. Przekazujesz informację, że jesteś tu i masz to. No i w takim wypadku to prawdopodobnie wystarczy. Idzie ci dobrze. Hotel pełen gości. Nikt nie marudzi, że za drogo, ceny za wysokie. Klienci grzeczni, bo chcą nocować u ciebie. Starać się za bardzo nie trzeba, bo klienci są, bo nie mają alternatywy, nie mają wyboru. Jest fajnie. Marketing nie jest potrzebny. I teraz zaczynają się dopiero kłopoty. Dlaczego? Bo inni, tacy sami ludzie jak ty, przedsiębiorczy, sprytni ludzie, to dostrzegli i chcą wykorzystać swoją szansę, czyli wykorzystać twój sukces. I wyobraź sobie, że w tej miejscowości wybudowały się dwa nowe hotele, które też informują, że są w tej miejscowości i mają hotele i mają noclegi. To co się wtedy wydarzy? No, klienci zaczną mieć wybór i zaczną wybierać. Dlaczego? Bo mogą. Poczujesz to szybko. Ilość gości zacznie się zmniejszać, ponieważ mają wybór. Pojawia się tutaj pojęcie konkurencyjności, bo no musisz konkurować z innymi hotelami o klientów po to, aby klienci wybierali ciebie. Marketing informacyjny już nie wystarczy, bo są inni, którzy informują też, że są i tu potrzeba czegoś innego. Co się wtedy dzieje? Ano pierwsze, co z reguły przychodzi ludziom do głowy, to będziemy tańsi, damy promocję i nas wybiorą. No i to może pomóc. Pewnie zarabiasz mniej niż wcześniej, ale klienci przybywają znowu, bo mają wybór. Trzech hoteli o podobnej klasie. No jeśli mogą za to samo zapłacić nieco mniej, no to wybiorą ciebie. Zaczyna być znowu tłoczno w twoim hotelu, jest fajnie, ale pieniędzy jakby jest nieco mniej, a pracy tyle samo. No bo obniżyłeś ceny, więc pieniędzy musi być mniej, bo konkurujesz ceną. Co się wtedy dzieje? Inni to widzą i co? Też obniżają cenę. I sytuacja wraca do punktu wyjścia, że klientów jest znowu mniej. Cholera. Skoro nie da się już konkurować obniżając niżej ceny, to wymyślamy co? No coś innego. Będziemy lepsi. W czym? Czymkolwiek. Damy bezpłatny parking. Zbudujemy basen. Zjeżdżalnię dla dzieci. Dodamy coś, podnosząc standard. Pozwolimy, żeby psy, koty przyjeżdżały. Nie wiem co. I pokażemy to. Czyli uruchomimy jakieś działania marketingowe, aby pokazać klientom co różnicę. Można to nazwać też, pokażemy wartości nasze. Które klienci dostrzegą, jeśli je dostrzegą i wybiorą nasz hotel zamiast jednego z innych konkurencyjnych. I tu rodzi się już marketing inny niż informacyjny. To marketing wartości, bo właśnie te wartości chcesz pokazać. Dając powód do wybierania twojego hotelu. I to może zadziałać do momentu, kiedy innym sprzedaż spadnie i zaczną kombinować tak samo. Sytuacja szybko wróci znów do punktu wyjścia. No i co się wtedy dzieje? No wymyślamy coś innego ponownie. Na przykład zaczynamy dbać o jakość, czyściej, lepiej, szybciej, sprawniej. Pracownicy milsi, uśmiechnięci. Zaczynamy troszczyć się o to, aby klienci wracali do nas właśnie. Robimy programy lojalnościowe. No, jeśli wrócisz, damy ci coś ekstra, rabat, cokolwiek, nie wiem. To już zupełnie inne działania marketingowe, które mogą pomóc, aby znów klienci wybierali ciebie i płacili tobie za noclegi, a nie komuś innemu. Co się wtedy dzieje? No masz szansę wygrywać, jeśli rzeczywiście jesteś w czymś lepszy i umiesz o tym opowiedzieć, a klienci tego doświadczą i przekonają się, że to prawda. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Inni obserwują ciebie, a ty ich. I wymyślacie coraz to nowe sposoby, aby przyciągnąć klientów do siebie. Konkurujecie. To rynek konkurencyjny. Czasami wysoce konkurencyjny, gdzie nie da się już konkurować ceną, trzeba czymś innym. Oczywiście to mocno uproszczony opis, ale idealne, aby zrozumieć i w tym aspekcie, jeśli tak myślisz o swojej firmie, pojęcia, tożsamość marki, rozpoznawalność, top of mind, społeczność mogą mieć znaczenie, mogą pomagać w pozyskaniu gości do twojego hotelu na przykład. Ale celem tych wszystkich działań jest zapełnienie hotelu klientami, którzy zapłacą. Celem jest sprzedaż. Celem nie jest budowanie rozpoznawalności, marki, tożsamości. To tylko narzędzia do tego, aby sprzedaż wzrastała. I to ona jest finalnym celem wszystkich zabiegów marketingowych. To, co usłyszałeś, to mocno uproszczony proces rozwoju rynków, tak naprawdę wszystkich. Butów, okien, samochodów, mebli. Wszystko tak się rozwija i konkuruje ze sobą. A marketing ma powodować tylko jedno. Mają, kurde, wybierać ciebie i wydawać swoje pieniądze u ciebie. Amen. A co ma robić marketing w takim razie? No co, no wszystko, co wymyślisz. Co może spowodować, że wybiorą ciebie i twój produkt i zapłacą tobie, a nie komuś innemu. To tyle. Celem nie są fajne grafiki, teksty, materiały, wideo. Jeśli one pomagają rzeczywiście w sprzedaży, to są potrzebne. Jeśli istnieją tylko dlatego, że ktoś chce je tworzyć dla samego tworzenia, bo są fajne, to jest bez sensu. Polecam. Tak i tylko tak myśli się o marketingu. Każde inne rozumowanie jest błędne i robi krzywdę ludziom, firmom, handlowcom, pracownikom, marketerom, wszystkim. To dlatego na przykład na stacjach benzynowych zjesz parówkę. W sklepach wnętrzarskich masz usługi projektowania dodatkowo. To dlatego firmy sponsorują kluby piłkarskie. I to dlatego pan Felix Baumgartner skoczył na spadochronie z kosmosu, mając na kasku dwa czerwone byki Red Bulla. Red Bull to sfinansował. Po co? Bo co, bo mają za dużo pieniędzy? No nie. Chcą sprzedawać więcej puszek swojego napoju, butelek. I w tym celu wysłali gościa w kosmos, żeby skoczył na ziemię. Paradoksalnie dziś marketing jest o wiele ważniejszy niż coś, co nazywamy słowem sprzedaż. Ponieważ bez precyzyjnych działań właśnie marketingowych właśnie, sprzedaż może być niemożliwa w ogóle. W większości branż i kategorii i produktów. To właśnie marketing dziś decyduje, czy sprzedawać się w ogóle da. A w pojęciu marketing masz wszystko to, co możesz zrobić. Taki worek, gdzie możesz wrzucić wszystkie różne rzeczy, które ci do głowy przyjdą, aby sprzedaż była w ogóle możliwa. Tak naprawdę idealnym oczekiwanym efektem wszelakich działań marketingowych jest to, że klienci sami przybywają i kupują. A sama sprzedaż jako taka jest zbyteczna. Czyli zamiast sprzedawać, pozwól kupić. To ma być efektem wszystkiego, co robimy i nazywamy sobie marketingiem. A wtedy wystarczy dobrze tylko i wyłącznie obsługiwać klientów, nie przeszkadzając im i nie utrudniając w wydawaniu swoich pieniędzy. I na przykład fajnym przykładem czegoś takiego dokładnie jest IKEA, która ten efekt osiąga. Marketing powstał tylko z jednego powodu i ma jedno zadanie. Ma powodować, że sprzedaż staje się możliwa, prostsza, rentowna, a najlepiej zbyteczna. Się samo sprzedaje. Sami przyjdą, zadzwonią, kupią i wrócą jeszcze nie jeden raz. Cokolwiek sprzedajesz, to jest oczekiwanym efektem działań marketingowych, tak jak to nazywa się marketingiem. Ktoś powiedział, że marketing jest niepotrzebny. Że wystarczy, że klienci będą sami się zgłaszać, chętni do zakupu i bez marudzenia zapłacą tyle, ile chcesz. Za towar, usługę, którą masz. I jeszcze w kolejce będą stać do ciebie grzecznie. No fajnie, życzę tego wszystkim. Ale to nie jest science fiction, choć to jest marzenie pewnie dla 99% przedsiębiorców. A ten 1% to na przykład salon Apple, to salon IKEA, to na przykład produkty firmy 3M, które sprzedają się jakby same, to McDonald's, ale też na przykład warszawska restauracja Le Braci lub Butchers. Tak, tam dzieją się dokładnie te same rzeczy, jakie widzisz w salonach IKEA, Apple i innych. Klienci grzecznie czekają, kiedy mogą skorzystać z oferty. Dlaczego? Ponieważ zintegrowany ze sprzedażą marketing działa. No, jeśli potrafisz takie coś sobie zorganizować, to należy do tego 1% marek, firm. I to nie słuchaj tego podcastu. Marketing też nie jest już do niczego potrzebny. To działa. Ale taka ciekawostka. Kilka dni temu byłem nad Polskim Morzem. Znana turystyczna miejscowość, którą zamieszkuje dokładnie 675 mieszkańców, ale latem są tam tysiące gości. I te tysiące ludzi wypoczywa i wydaje swoje pieniądze. Przecież wszyscy muszą jeść. Co? Ryby. Wiadomo, nad morzem. No, jesteśmy nad morzem, to jemy ryby. Nie wiem, ile tam jest restauracji serwujących ryby. Że 100 czy 200, no to jest mnóstwo. Wszędzie siedzą ludzie i jedzą te ryby. Ale jest jedna restauracja działająca inaczej. Przed wejściem stoi kolejka, czy około 30 gości. W tym i my, i ja z rodziną. I czekamy. Okej, 40 minut czekaliśmy, pomimo tego, że tuż obok w innych były wolne miejsca. Aha, kiedy w końcu weszliśmy do środka, kolejka była dokładnie taka sama, znowu około 30 osób. Czekających, a zwolni się miejsce. Dlaczego? No różnicę odkryłem po tym, jak otrzymałem zamówiony posiłek. No genialna ryba. Świetnie podana. Fajne, duże porcje. I obserwowałem to przez 4 dni. Codziennie było tak samo. Kolejki przez cały dzień do tej jednej restauracji. Tylko do tej restauracji. Nie mieli żadnych innych dań niż te, które są dookoła. To były te same. Nerki nie zachowywały się jakoś wyjątkowo inaczej. Wystrój nie był inny. Dania były nieco droższe niż gdzie indziej i co? I nic. I kolejki. Dlaczego tak się działo? Dlaczego działo się tak w tej jedynej restauracji? Dania były świetne, fakt. Tu była różnica. Po prostu dorsza obecnego w setkach restauracji tutaj robili lepiej. Ale czy inaczej? Nie. To dlaczego tu ustawiały się kolejki? Otóż właściciel, pewien starszy pan restauracji, kupował te ryby sam i sprawdzał je. I dlatego już na tym etapie były lepsze, wygrywał. Nie kupował najtańszych. Właściciel restauracji cholernie dba o czystość na kuchni. Widziałem to. Właściciel restauracji dobrał zespół młodych, sprytnych, mądrych, aktywnych ludzi, którzy smażyli mu te ryby dokładnie według jego przepisu. Ten właściciel tej restauracji kontrolował, czy ryby smażone są w idealnej temperaturze i czy olej wymieniany jest odpowiednio często, a kazał to robić częściej niż potrzeba. Właściciel restauracji stał w centralnym miejscu cały czas i kontrolował wszystko, co się wokół niego dzieje. Sprawdzał i czasami wycofywał dania już przygotowane dla klientów, które były na talerzu, jeśli nie spełniały jego kryteriów. Właściciel przyjmował też pieniądze, stał na kasie, rozmawiając z ludźmi uśmiechniętymi i sam będąc uśmiechniętym. Z każdym gościem po jedzeniu. No i tylko tyle. Właściciel dbał o każdy szczegół. A ich w sumie nie było dużo. To w sumie proste czynności. Dlaczego to robił? No, ponieważ prowadzi swój biznes 19 lat i wie, że tak naprawdę ma 2 miesiące potężnego ruchu, no może jeszcze parę tygodni przed i po wakacjach. I w ten sposób w sezonie letnim zarabia, jak to sobie obliczyliśmy, lekko około 500 000 na czysto. Miejsc w lokalu jest mniej więcej 60, a kolejki ustawiają się tam od godziny 12 w południe do 19 wieczorem. Cały czas, codziennie. Tylko do tej jednej, jedynej restauracji, która wcale nie jest tania, jest droższa. Ale jaki marketing? Po co mu marketing? On perfekcyjnie wykorzystuje szanse, jakie daje mu miejsce i tylko na tym się skupia. I to jest właśnie jego marketing. Nic więcej nie potrzebuje. Genialny człowiek, genialne miejsce, genialny biznes, genialne ryby i kolejki. Zadowolonych klientów, czekających grzecznie, aż się zwolni miejsce po kimś. Pomimo tego, że w promieniu dosłownie 100 metrów jest kilkanaście restauracji innych oferujących dokładnie to samo i to taniej. I tam też są klienci, ale pełne lokale tylko przez 3-4 godziny, a u niego cały czas. To mała miejscowość nad morzem i działa tam lekko, licząc, mówię, 100-150 restauracji na małej przestrzeni. To jest rynek właśnie wysoce konkurencyjny. I na tym rynku pan właściciel tej restauracji wygrywa. I nie musi nikomu niczego sprzedawać. Tak ułożył proces i swój marketing, że to działa idealnie. Kluczem jest tak zwany marketing szeptany. I kolejka, która kusi innych, no bo skoro stoją i czekają, a obok są wolne miejsca, to coś tu kurde musi być. Dobrego. A co tam? Tak myśmy tam trafili i też staliśmy codziennie 40 minut. Dobrze, wróćmy do tych kilku wielkich marek, które wymieniłem wcześniej. Czy one prowadzą działania marketingowe? Czy się reklamują? Czy to jest decydujące? Czy odczuwasz jako klient ich marketing? W zasadzie wygląda to jakby nie za bardzo zwracały uwagę na tradycyjne działania marketingowe. Jak ta smażalnia ryb. Też nie za bardzo widać jej marketing. Czy te marki, które zmieniłem wcześniej, rzeczywiście nie prowadzą żadnych działań marketingowych? Pewnie, że prowadzą. I to jakie? Najlepsi stosują podejście, które określa się mianem marketing intelligence. A to coś wyjątkowego i zupełnie innego. W czym rzecz? Popatrz. Przykład. Z pewnością słyszałeś o narzędziu business intelligence. Co to jest? To po prostu analityka biznesowa. Zestaw systemów informatycznych, analitycznych, innych tam przekształcających dane w wiedzę o przedsiębiorstwie. To analizy transakcyjne, przepływy, moce produkcyjne. To zbieranie na bieżąco dane, które są przetwarzane i przedstawiane w formie czytelnych kokpitów menedżerskich, dashboardów dla odbiorcy. To business intelligence w skrócie. Czyli wszelkie dane produkcyjne, magazynowe, finansowe, handlowe, które pozwalają sterować biznesem i podejmować trafne decyzje. Bo aby jakąś decyzję, prowadząc biznes, podjąć, no musisz wiedzieć, musisz mieć wiedzę, którą na pierwszy rzut oka nie widać w gąszczu procesów biznesowych. To business intelligence i stosują je wszystkie mądre firmy, które chcą wiedzieć, co robić i jak działa ich biznes i jak go rozwijać. Ale również małe, mniejsze i malutkie też, bo chcą wiedzieć. Więc zbierają dane i analizują, co dzieje się w ich firmach. Jak ma się to do marketingu? No właśnie. Pojawia się ciekawe, nowe pojęcie marketingowe, które powstało w wyniku ewolucji wszystkich działań marketingowych właśnie. I to marketing intelligence. Inteligentny marketing. Okej, nazywać sobie można wszystko obojętnie jakie nazwy nie wymyślimy. Ważne, aby zrozumieć, co się za tą nazwą kryje. Jak rozumieć marketing intelligence? Pokażę to na pewnym przykładzie, który wspólnie w firmie, w agencji zrobiliśmy z klientem. Firma produkcyjno-handlowa. Trochę produkują, trochę handlują, wszystko sprzedają. Taki miks. Trochę B2B, trochę B2C, trochę sprzedaż detaliczna, prowadzą kampanie Google, Meta, reklamy, YouTube, outdoor, robią badania satysfakcji klientów, wszystko robią. Jest tego dużo, bardzo dużo informacji, mnóstwo, ale tak naprawdę szczegółowo analizują tylko to, co robią w internecie. Bo mają narzędzia do tego. w postaci Google Analytics i innych, plus kilka dodatkowych. Jakby się temu przyjrzeć dokładnie, to zbierają dane, ale nie integrują ich w jedną całość. Co zrobiliśmy? Otóż zabraliśmy się do tego od tyłu, czyli tak trochę od zakrystii. Aby złapać trendy, zbudowaliśmy mechanizm sprawdzania, skąd biorą się klienci. Po prostu skąd, jacy to klienci. Każda faktura sprzedaży musiała być zidentyfikowana przez nas jako finał pewnej drogi, którą klient przeszedł. A my musieliśmy znaleźć sposoby, jak prześledzić tę drogę, całą drogę poprzedzającą wystawianie faktury. Czyli ktoś coś kupił. I teraz, co kupił? Ile na tym zarobiliśmy? Dlaczego to kupił? Skąd do nas trafił? To było najtrudniejsze, skąd do nas trafił. Ale znaleźliśmy w miarę skuteczny sposób, jak się tego dowiedzieć, obojętnie, czy to klient indywidualny, czy firma, czy internet, czy tam, nie wiem, wylądował helikopterem, czy to były działania handlowców, czy klient przybył sam. Potrafiliśmy mniej więcej w 90% określić, skąd się wziął. Bo pojawiały się informacje, z kim, z czym konkurowaliśmy, czyli pomiędzy jakimi dostawcami klient wybierał. To jest genialne. Jeśli z polecenia, to kto polecił? Jeśli były kampanie, na przykład billboardowe, wiedzieliśmy, którzy klienci je po prostu widzieli i co o nich sądzą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zbieraliśmy mnóstwo danych od klientów. A to wszystko zintegrowaliśmy w jednym z narzędzi analitycznych, które zbierało również dane od handlowców fizycznie z CRM-u. Ale wszystko zaczęliśmy od tyłu, od wystawionych faktur, śledząc drogę poprzedzającą. Wyobrażasz sobie, jaka wiedza z tego powstała? Okazało się na przykład, że wielu działań marketingowych w ogóle nie warto robić. Co zmieniać? Okazało się, że program lojalnościowy, który wydawało się działa, no nie działa. Przynosi tylko straty. A więc przekształciliśmy program lojalnościowy w partnerski program poleceń. I to dofinansowaliśmy. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Bo wiedzieliśmy na 100%, że to przynosi efekty, bo badaliśmy to od tyłu. Zrezygnowaliśmy na przykład zupełnie z kampanii billboardowych. Okazały się bez sensu w praktyce. Okazało się, że na około 30% produktów i usług mogliśmy spokojnie podnieść ceny. O kilka procent. I byliśmy pewni, że nic się nie wydarzy. Zrozumieliśmy, że prowadzenie ciągłych kampanii w internecie zupełnie jest niepotrzebne, to bez sensu. W tym przypadku konkretnym, tak? Że najlepszym rozwiązaniem będą tak zwane 3 mocne flighty w skali roku. 3 takie mocne uderzenia. I znacznie mniejsze, podtrzymujące komunikacje pomiędzy nimi. Okazało się, że black weekendów w jesieniu w ogóle nie trzeba robić. To głupota. Zdobyliśmy wiedzę, której wcześniej nie można było złapać. Nie mieliśmy do niej dostępu. Handlowcy na przykład zaczęli inaczej opisywali swoje kontakty w CRM-ie. Zbierali kilka dodatkowych informacji o klientach i od klientów. Nieco inaczej prowadzili też rozmowy handlowe. Okazało się, że nie muszą mieć tylu spotkań, że wystarczy około 40% spotkań, które wcześniej robili, ale inaczej prowadzonych, a efektywność wzrośnie. I kurde, wzrosła. Połączyliśmy wspólnie z klientem wszystkie kropki, a punktem wyjścia, powtórzę, była jedna pojedyncza faktura sprzedaży, obojętnie z jakiego kanału i kategorii. To była tytaniczna praca, którą wspólnie wykonaliśmy. Zespół cały ludzi do tego był, ale dała niesamowity efekt. Firma dokładnie wiedziała i wie do tej pory, co robić, w jaki sposób inwestować środki w marketing i jakie zwroty będzie mogła uzyskiwać, ma szansę bezpośrednio planować. A koniec końców okazało się, że to, co oczywiste i tak rzadko spotykane, większość z budżetu marketingowego została przeniesiona do wewnątrz, czyli na klienta, który już kupił. Bo to było najskuteczniejsze. Tego klienta, który kupił, nagradzaliśmy niespodziewanie i prowokowaliśmy, aby działał w programie poleceń. Przenieśliśmy większość kosztów marketingowych nie dlatego, że tak nam się wydawało, poprzenosiliśmy, tylko dlatego, że wyszło nam to po zebraniu i przeanalizowaniu wszelkich możliwych danych i byliśmy pewni, że właśnie to warto zrobić kosztem innych działań. Dodatkowo na zbierane dane dołożyliśmy regularne badania rynków, konkurencji, trendów, zewnętrzna firma to dowoziła, aby przewidywać, co może się wydarzyć na zewnątrz. aby wiedzieć, zamiast wierzyć, że jakoś to będzie. I zbieranie tych wszystkich danych w jedno miejsce, ale tych wszystkich, to jest właśnie marketing inteligentny. Marketing intelligence. A to wszystko stało się w nie tak wielkim, nie w wielkim koncernie, tylko w polskiej firmie średniej wielkości, która stała się przez to bardziej rentowna i niesamowicie konkurencyjna wobec innych, a przede wszystkim ona wiedziała, co ma robić. Tak naprawdę każdy może to zrobić w swoim biznesie, w mniejszej skali. Jest łatwiej i to gorąco polecam. Zwłaszcza, kiedy wiedza precyzyjna i wynikająca z tego, co dzieje się w firmie tu, w czasie realnym, jest dostępna, bo to jest najważniejsze. Bo wewnątrz właśnie, w środku, na podstawie posiadanych klientów, możesz zobaczyć, co działa w twoim marketingu faktycznie, a co ci się wydaje. Co wydaje się, że jest potrzebne, a co naprawdę jest potrzebne. Okej, to nie jest za skomplikowane, jest, wiem, ale jeśli komuś się wydaje, że dziś można prowadzić jakikolwiek biznes w sposób łatwy, prosty, bez wysiłku, to niech Bóg ma go w opiece. Łatwo już było. Teraz trzeba wysilić się mocniej. Bardzo mocno. Jeśli ciekawi cię ten temat, czujesz się, że coś jest nie tak, może z twoim marketingiem strategicznym bądź marketingiem operacyjnym, bo to dwie różne rzeczy są, to napisz tu właśnie, tu. Być może znajdziemy jakieś nietypowe rozwiązanie. I wiem, że cokolwiek tam nie napiszesz, obojętnie co by to nie było, zawsze będzie ci chodzić o jedno. Jak to sprzedać? A o nic innego ci nie chodzi. My to wiemy w agencji, u mnie. Serdecznie zapraszam. Dobrego dnia.